witam was serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I moi drodzy, zaczniemy od tekstu biblijnego dzisiaj. Proszę, otwórzmy Ewangelię Mateusza, 12 rozdział od 1 do 9. Do 8. Do 8. Od 1 do 8. Zacznijmy już konkretnie. Mamy. W tym czasie szedł Jezus w sabat wśród zbóż, a uczniowie Jego byli głodni i poczęli rwać kłosy i jeść. A gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli do Niego: oto uczniowie Twoi czynią, czego nie wolno czynić w sabat. A On rzekł im: czyż nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był głodny on i ci, którzy z nim byli? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść jemu ani tym, którzy z nim byli, tylko samym kapłanom. Albo czy nie czytaliście w zakonie, że w sabat kapłani w świątyni naruszają sabat i są bez winy? Ale mówię wam, że tutaj jest coś większego niż świątynia. I gdybyście byli zrozumieli, co to jest miłosierdzia chce, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem sabatu. No i właśnie. Bardzo ciekawy tekst do akademickiej dyskusji. Aczkolwiek po południu, po 17:00 trudno jest jakieś akademickie dyskusje prowadzić, kiedy się dobry obiad zjadło. Tak? Lepiej coś zrobić, żeby uatrakcyjnić ten czas, pobudzić nas do czegoś. Więc myślę, że wszyscy przyszliście tutaj po to, żeby coś chwycić dla swojego życia i myślę sobie, że dzisiaj czymś was zainspiruje, ale zanim to się stanie, to fajnie by było, jakbyśmy parę myśli rzucili z tego tekstu, a ja bym się chciał skoncentrować na trzech ostatnich wersetach przede wszystkim. W ogóle widzimy tutaj konfrontację Pana Jezusa z faryzeuszami i te konfrontacje różnie wyglądały i różne dyskusje się odbywały i często się zastanawiamy do dzisiaj tak naprawdę, o co chodziło. Wiecie, ja nie chcę, żeby to było kolejny czas, gdzie my się zastanawiamy, o co chodziło faryzeuszom, o co Panu Jezusowi i kolejną wiedzę mieli w głowie i nic z tego. Chciałbym, żeby to było coś praktycznego. Ale zanim to się stanie, to chcę wam powiedzieć, że uczniowie nie byli złodziejami. Uczniowie Pana Jezusa nie byli złodziejami. Pan Jezus nie bronił złodziei. Dlaczego? Tak, że zobaczcie, no szli przez obce pole i zrywali kłosy. Jak to się mówi na to? Złodziejstwo, tak to się mówi. Ale powiem wam, że w prawie było tak, że jeżeli jesteś głodny i nie używasz sierpa, to możesz sobie zerwać i jest wszystko okej. Okay. Było to zgodne z prawem. Więc nie byli złodziejami, mimo to, że jedli. To, z czym był problem, to nie z tym, że jedli, tylko z tym, że jedli w siódmym dniu, w sabat. W dniu, w którym powinni odpoczywać. Oni pracowali ciężko! Wiecie, co robili? Zerwali, czyli robili za sierp. Ugniatali, wiecie, prasa. Druga czynność, to nie powinni robić. Oni nie powinni sierpem sierpować, czy to jak się ścinać, czy rząć. Kto to powiedział? Dzięki. Nie powinni rząć sierpem? A już nie mówię, jeszcze wydmuchiwali, to jeszcze przedmuchiwać już w ogóle nie powinni. Trzy co najmniej prace robili, a jeżeli by jeszcze dodać do tego, że w sabat nie wolno było nawet myśleć o pracy, bo to już był grzech. To oni ciężki grzech zrobili zgodnie z tym, co faryzeusze mówili. I Pan Jezus nie bronił złodziei, ale bronił ludzi, którzy złamali rytualne przepisy. Którzy złamali przepisy, które były ponadludzkie nieraz. Bo któż z was nie myśli w niedzielę, to akurat pierwszy dzień tygodnia jest, ale załóżmy, że dla nas jest to istotny dzień niedziela. Pierwszy dzień tygodnia. Któż z was nie myśli o pracy? Myślę, że nie jeden jest w depresji niedzielnej, bo myśli o pracy. A niektórzy pracują w niedzielę. Ale słuchajcie, tam było trochę inaczej w tamtych czasach. W każdym razie Pan Jezus bronił ich I podawał dwa przykłady. Pierwszy przykład Dawida, który jadł chleby pokładne, tak? Drugi przykład podawał kapłanów, którzy tak naprawdę w siódmym dniu tygodnia mieli więcej pracy, więc jeszcze więcej robili niż zazwyczaj. I oni nie byli podejrzewani o łamanie sabatu. I wiecie, i dochodzimy, dojeżdżamy do fajnych fragmentów ze Słowa Bożego, z tego fragmentu, mianowicie 6, 7 i 8, i na nich byśmy się zatrzymali. Na nich byśmy się zatrzymali, gdyż chciałbym na podstawie tych fragmentów pokazać coś, że to nie jest tylko jałowa dyskusja, ale ona coś może wnieść do naszego życia. Jeszcze bardzo ważna myśl taka, mianowicie, że sabat mówi o odpocznieniu. Wiecie, ja chcę wam powiedzieć jeszcze, że sabat mówi o satysfakcji. Wiecie, kiedy Bóg stworzył niebo i ziemię i w siódmym dniu odpoczął, myślę, że ma wielką satysfakcję z dzieła swojego. A szczególnie jak się spojrzał na człowieka. I wiecie, chodzi przede wszystkim o odpocznienie, satysfakcję, którą mamy w Bogu, którą Bóg nam daje. I kiedy nie ma tej satysfakcji, to jest coś nie tak. Tym bardziej, że sabat jest ustanowiony, był ustanowiony dla człowieka, nie odwrotnie. Nie odwrotnie, że człowiek był przerażony, że był sabat i teraz może coś zrobi i będzie Pan Bóg się gniewał, bo kosmicznym pałą mu przydzwoni, że gwiazdy zobaczy w oczach. Zresztą Marka, jakbyśmy czytali ten sam fragment, to tam w Marka 2:27 jest powiedziane, jeszcze taki tekst jest napisany, sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. Więc powiem wam, kiedy Mirek tutaj mówił o religijności, która może być pozbawiona życia, to chcę wam powiedzieć, że mi się słowo religijność nie podoba. Ja wolę słowo bardziej pobożność. Ono bardziej oddaje nasze serce. Bo religijność może być bardzo pusta, wypłukana. I w niej życia nie będzie. Więc potrzebujemy praktycznej wiedzy, moi drodzy, a nie tylko teologicznych roztrząsań, co się działo w tamtym czasie. Więc ważne jest, co ta dyskusja między Panem Jezusem a faryzeuszem może wnieść do naszego życia. Mało tego, chciałbym, żebyście zobaczyli ten konflikt, który był między faryzeuszami a Panem Jezusem, nie dotyczy nas. Czy to nie jest konflikt, który nas dotyczy? Czy czasami ta dyskusja nie jest konfliktem, który się w nas toczy? Ale żebyśmy do tego doszli, chciałbym, żebyście zobaczyli, co Jezus mówi do tych ludzi. Jak im odpowiada? Oczywiście w skrócie powiedziałem to, co mówił, jak ich bronił przykładem Dawida, kapłanów. Ale teraz chciałbym, żebyśmy się zatrzymali na szóstym, siódmym i ósmym wersecie, w jaki sposób przez te wersety Jezus odpowiada faryzeuszom, którzy go trząchają, którzy próbują go zatrzymać i powiedzieć mu, że coś robi nie tak i jeszcze broni jakiś, łami sabatowców, łami strajków, nie łami sabatowców. Więc Jezus odpowiada faryzeuszom w szóstym wersecie. Co tam mamy napisane? Albowiem mówię wam, że tutaj jest coś większego niż świątynia, Pan Jezus powiedział. On mówi to do faryzeuszy, więc inaczej mówiąc, to co ja będę mówił, to jest odpowiedź Jezusa do faryzeuszów. Okay? Obserwujecie teraz odpowiedź Jezusa, którą udzielał faryzeuszom. Inaczej mówiąc, jesteście obserwatorami. Obserwujcie, co Pan Jezus do nich mówi. Więc co Pan Jezus mówi w tym szóstym wersecie? Jeszcze raz. Albowiem mówię wam, że tutaj jest coś większego niż świątynia. Myślę, że Jezus mówi do nich tak, słuchajcie, koledzy, ja jestem czymś większym niż ten rytuał sabatni. Ja jestem czymś więcej, bo relacja ze mną jest czymś więcej niż religia. Samo prawo bez relacji, o które wy tak walczycie, jest pozbawione człowieczeństwa. Ono jest suche, pozbawione życia. Natomiast relacja prowadzi nas do życia. Relacja prowadzi nas do pełni życia. To jest tak, jakbyś, teraz do nas mówię, lizał lody, które są za szybą. Piękne, ładne, cudowne i liżesz i cały czas czujesz szybę. Kiedy odskakujemy od relacji Bożej, to możemy się czuć jak mysz, która spotkała pobożnego męża. Kiedyś surowy asceta siedział skupiony w jaskini i odprawiał swoje codzienne medytacje. Nagle zjawiła się u jego stóp mysz i zaczęła obgryzać jego skórzane sandały. Sandały pobożnego męża. Asceta otworzył oczy i wybuchnął gniewem. Dlaczego przeszkadzasz mi w rozmyślaniach, w medytacji, w kontemplacji? Dlaczego przeszkadzasz mi w tym? Ona powiedziała, jestem głodna. Jestem głodna. Pisnęła. Uciekaj, głupia myszo! Grzmiała asceta. Jak śmiesz przeszkadzać mi w szukaniu zjednoczenia z Bogiem? Ja chcę zjednoczenia z Nim. Mysz odpowiada. Jakże chcesz zjednoczyć się z Bogiem? Zapytała mysz. Skoro nie jesteś zjednoczony nawet ze mną. Skoro nie jesteś zjednoczony razem z moim żołądkiem, z moją potrzebą, z moim brakiem, z moją biedą, z moim życiem. Wiecie, i to mi przypomina trochę prawnicze podejście do Boga. I prawo tak funkcjonuje. I w taki sposób myślę, że trochę Pan Jezus do nich mówił. Ludzie, tak szukacie Boga, tak żeście podzielili to wszystko, tak żeście ustalili, że nawet maksymalnie dwie figi dziennie można podnieść, bo inaczej to zbyt wielkie ciężary się w sabat podnosi. A zapomnieliście o czymś, co jest ważne, o bliskiej relacji ze mną i przez to zapominacie o drugim człowieku, ponieważ sabat jest dla człowieka. Głód moich uczni jest ważniejszy niż to, że mogą zrobić coś, co nie zgadza się z rytuałem. To ten człowiek jest ważniejszy niż rytuał. Szósty werset. On może grzmieć w taki sposób. On w taki sposób mówi do nich. Siódmy werset zaczyna rozgmiękczać temat i on do nich mówi tak. Chcę miłosierdzia, nie ofiary. O, i gdybyście byli zrozumieli, faryzeusze, on do nich teraz mówi. Co to jest? Miłosierdzia chce, a nie ofiary. Nie potępialibyście niewinnych. Wiecie, ten podobny tekst, a w niektórych przekładach identyczny, jest w księdze Ozeasza 6:6. Wiecie, to jest wyjątkowa księga. To jest księga, która jest pełna emocji Boga, który przebacza co chwilę ludowi, który robi nie to, co trzeba. I Bóg tam raz się gniewa, raz kocha, raz przytula ich swoimi więzami swojej miłości i mówi, ja cię żywię, ja cię karmię, a ty za tą kasę budujesz pomniki Baalowi. I nie wiesz, że to ja cię żywię i karmię. Ale Bóg dalej miłość okazuje. Dalej okazuje miłość. I wiecie, i Ozeasz w szóstym, wiecie co, ja to przeczytam, bo to pięknie zabrzmi. Kto chce, niech otworzy Ozeasza 6:6, od 1 do 6. To jest piękny, piękny fragment. 965 strona. Mamy krzyk ludzki. Chodźcie, zawróćmy do Pana. Wiecie, to jest krzyk, idźmy do relacji. On nas rozszarpał, On też nas uleczy. Zranił i opatrzy nasze rany. Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia. Trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli przed Jego obliczem. Starajmy się więc usilnie poznać Pana. Że Go znajdziemy, pewne jest jak zorza poranna. I przyjdzie do nas jak deszcz. Jak późny deszcz, który zrasza ziemię. I teraz Boży tekst. Co ci mam uczynić, Efraimie? Co ci mam uczynić, Judo? Wszak wasza miłość jest jak obłok poranny i jak rosa, która szybko znika. Dlatego ociosywałem ich przez proroków, zabijałem ich słowami moich ust, a moje prawo zeszło jak światłość. Gdyż miłości chcę, a nie ofiary, poznania Boga, a nie całopalenia. Całopaleń. I wiecie, tu mamy w naszym przykładzie miłości, a nie ofiary, ale powiem wam, że Biblia Gdańska używa słowa, Nowa Biblia Gdańska używa słowa prośby o litość, a Biblia Gdańska miłosierdzia. Tam jest hebrajskie słowo chesed, co to oznacza miłosierdzie, litość. Więc inaczej mówiąc, ten tekst jakby przekalkowany jest z tego, co Ezeasz mówił przed narodzeniem Pana Jezusa jeszcze. Bóg chce od nas miłosierdzia. Chce od nas zatrzymania się na drugim człowieku. Chce od nas zobaczenia tej myszki, która jest głodna. Dlaczego w taki sposób Jezus odpowiada faryzeuszom? No ale on ma swój powód, więc on tak naprawdę do nich mówi, słuchajcie, dlaczego ja to mówię? Bo po pierwsze, poświęceni ze względu na prawo. Jeżeli wy się poświęcacie dla Boga ze względu na prawo, bo tak trzeba, bo są takie przykazania, bo bla, bla i cała historia. Jest to strasznie trudne, że to robicie. Bo wy musicie to robić, bo wiecie, że takie jest prawo. Jest to trudne. Poświęcenie ze względu na prawo jest trudne, ponieważ musicie to wypełniać, co jest w prawie. To taka nieprzyjemna woń. To taki znój, pot, pot, znój, znój, pot, pot, znój w kółko. To trochę przypomina tego młodego człowieka, który chciał się ożenić. I przychodzi do starego mistrza, który go wcześniej wychowywał i mówi do niego, daj mi radę, bo się chcę ożenić. A on mówi, kochany wychowanku, uważaj tylko, abyś nie poślubił świętej kobiety. Krótko mu powiedział w taki sposób. Dlaczego nie? Zapytał zdziwiony młodzieniec. Dlaczego nie? Dlatego, że to najpewniejsza droga, byś zrobił z siebie niepotrzebnego męczennika, odpowiada mu mędrzec. Wiecie, to jest tak, jak obcujemy z prawem, suchym prawem, który ma niemiłosierne wymagania, a jeżeli jeszcze się człowiek zamieni w takie suche prawo niemiłosiernego wymagania, to ta druga osoba ma przechlapane. Ta druga osoba ma przerąbane totalnie, bo słyszy tylko, co musi zrobić, jak musi żyć, jak musi być dobrze, jak to, jak tamto. I staje się niepotrzebnym męczennikiem. Widzicie, taką rolę trochę pełni prawo. I kiedy poświęcamy się ze względu na prawo, będzie nam ciężko, trudno i boleśnie. I takie będzie chrześcijaństwo. Natomiast nasze poświęcenie, a inaczej, on mówi do faryzeuszów, wasze poświęcenie natomiast, wasze poświęcenie natomiast ze względu na współczucie, bo mówię, że Bóg chce miłosierdzia, a nie ofiary, ze względu na współczucie, jeżeli wy się poświęcicie, to wtedy wasze poświęcenie będzie dobrowolne, wtedy nic nie musicie. Lecz to, co będziecie robić, to chcecie tak robić. To będzie waszym pragnieniem, bo wy ze względu na miłosierdzie to czynicie. I to, co jest wielkim wymaganiem, będzie dla was pragnieniem, a nie ciężkim znojem, trudem, bólem i w kółko Macieju. To taka miła woń. To, co będziecie robić, moi drodzy faryzeusze, kiedy będziecie robić to ze względu na miłosierdzie, będzie was nakręcać. Będziecie pełni pasji. Pełni miłości. To będzie dopiero coś. Chcę miłosierdzia, niż miłosierdzia, a nie ofiary. Moi drodzy faryzeusze, gdyż postawa współczucia jest wystarczającą ofiarą. Wow! Postawa współczucia jest wystarczającą ofiarą jak? No tak! Widzę, że znowu nie łapiecie. Kiedy macie postawę miłosierdzia, jest to wasza ofiara. I jest ona wystarczającą ofiarą. Ponieważ, moi drodzy faryzeusze, być ofiarą prawa to zupełnie coś innego, niż złożyć z siebie ofiarę ze względu na współczucie i miłosierdzie do drugiego człowieka. Łapiecie teraz? Widzę, że jeszcze nie do końca. Oczywiście nie do was to mówię. To Pan Jezus się do faryzeuszy zwraca. Podam wam mój przykład. Przyszedłem na ziemię, poświęciłem się i pragnę oddać swoje życie za cały świat. I jest to dlatego, że tak chcę, a nie dlatego, że muszę. To jest moje miłosierdzie, które wyraża się w tym, że ofiarowuję swoje życie. Widzę, że jaśniej się robi. Dlaczego miłosierdzie jest wystarczającą ofiarą? No bo gdy wasze działanie będzie konsekwencją miłosierdzia, to prawo zacznie służyć drugiemu człowiekowi, a nie go wiązać. O, no tak. Prawo jest nie po to, żeby nas związać, zamknąć w klatce, lecz po to, żeby nam służyć, oświecać nas, prowadzić. Natomiast gdy nie macie miłosierdzia, moi drodzy faryzeusze, to zaczniecie służyć prawu i stajecie się bezduszną ofiarą prawa. I to jest bolesne. Wtedy będzie bardzo ciężko, smutno i brak atrakcji. Postawmy sobie może bilard w kościele, aby jakoś zabawić ludzi. Tak to będzie wyglądało. Spotkajmy się poczytać Biblię. Dobra, ale czy coś będzie jeszcze ciekawego innego? Bo to takie nudne, czytać w kółko to samo. Oj, to takie wiecie. Nie, znajdziemy jakąś atrakcję, oprawimy Biblię w coś ładnego. Może zboczymy w drugą stronę i będziemy padać na twarz przed Biblią, a może w inną stronę i będziemy Biblię jakoś tak w fajnych nowelach sobie czytać. Albo przy okazji coś zrobimy. Rozumiecie, kiedy nie będzie życia w tym, to zrobimy wszystko, aby to atrakcyjnić. Tymczasem relacja z Bogiem nie potrzebuje atrakcji, bo On jest wystarczającą atrakcją i radością. I słyszycie, faryzeusze, co ja do was mówię? Ja nie mówię, żebyście przestali przestrzegać prawa. Ja mówię wam, że źródło chęci, aby żyć zgodnie z tym, co trzeba, jest efektem relacji ze mną. Ósmy werset mówi tak, albowiem Syn Człowieczy jest Panem Sabatu. I w ósmym wersecie ja do was, faryzeusze, moi drodzy, mówię, kim ja jestem. Ja jestem Panem tego Sabatu, tego odpocznienia, tej satysfakcji. Jestem źródłem tej satysfakcji. A pamiętajcie, że odpocznienie jest dla człowieka. Wiecie, kiedy czytamy tutaj słowo Syn Człowieczy, to możemy w dwojaki sposób odczytać ten tekst. Możemy po prostu odczytać człowiek. I wtedy Marka 2,27 mówi, że sabat jest dla człowieka. Wtedy jest zrozumiałe, że człowiek potrzebuje mieć ten sabat, bo to jest dobry dla niego. Tak? Można to odczytać tak. Ale można też odczytać to w inny sposób, który ja tutaj proponuję, gdzie jest użyte słowo Syn Człowieczy, które jest słowem zaczerpniętym z księgi Daniela. Ja przeczytam ten fragment, gdzie Daniel prorokuje. Daniel ma sen w nocy i widzi i opisuje ten sen. I widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przeszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego. Doszedł do sędziwego i stawiano go przed nim. I dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza władzą wieczną, niezmienną, Jego królestwo niezniszczalne. Pan Jezus komunikuje chłopakom, może tak, ja wam komunikuję, mówi do faryzeuszów. To jest tekst o mnie. Ja jestem tym synem człowieczym, który stanął przed odwiecznym, aby otrzymać władzę, dzięki której będą słyszały wszystkim, dzięki której przyjdą do mnie wszystkie narody. Ja jestem tym synem człowieczym. Więc jeżeli złapiecie to, to posłuchajcie. We mnie jest odpocznienie. We mnie jest ten prawdziwy sabat. We mnie nauczycie się podstawy, która prowadzi do miłosierdzia. Prowadzi do odpocznienia. Dlaczego? Bo ja jestem, moi drodzy, źródłem tej satysfakcji, źródłem miłosierdzia, źródłem współczucia. Jeżeli chcesz kochać człowieka, potrzebujesz przyjść do mnie. Ja cię tego nauczę. Ja wiem, jak się to robi. Ponieważ to, co ja robię, jest najwyższym objawem miłosierdzia wobec człowieka. Bo dobrowolnie przyszedłem, aby swoje życie oddać za człowieka. Przy mnie, moi drodzy faryzeusze, zrodzi się w was pragnienie ofiarnego życia. Nie będzie to przymus. Będziecie chcieli to robić. Będziecie wtedy płacili cenę z łatwością, z chęcią. Będziecie chcieli się modlić, a nie musieli się modlić. Będziecie chcieli służyć, a nie musieli służyć. Będziecie chcieli żyć moralnym życiem, a nie musieli żyć moralnym życiem. Będziecie kochać, bo chcecie kochać, a nie dlatego, że musicie kochać. Czy rozumiecie to, moi drodzy faryzeusze? O co w tym wszystkim chodzi? Zostawcie moich chłopaków w spokoju. To nie są złodzieje. Oni nic złego nie robią. Jaki jest tego wniosek, co do was mówię? Faryzeusze, to nie do was na razie. To z relacji z Bogiem płynie wasze życie, a nie z wiedzy o Bogu. Wiedza o Bogu nie przyniesie wam życia. To relacja z Bogiem przynosi wam życie. To z relacji z Bogiem będziecie czynić dobrze, a nie przez czynienie dobrze zasługujecie na relację z Nim. Widzicie, jaka jest różnica? Kiedy przyjdziecie do Boga, będziecie mieli fajną relację z Nim, wtedy to wszystko, o co walczycie, stanie się naturalne w waszym życiu. A teraz, jeżeli chodzi o nas, to czy ta dyskusja między Panem Jezusem a faryzeuszami ma jakiś sens dla nas dzisiaj? Bo 2000 lat temu dyskutowali sobie. Uspokoi chłopaków i już. No. Pytanie jest, czy ten konflikt między faryzeuszem a Panem Jezusem toczy się w naszym sercu i w naszym umyśle? Spróbujcie się przetestować teraz. Czy odnajdujemy w sobie ten konflikt? Na przykład. Czy musisz tu być? Czy musisz to być? Czy musisz chodzić do kościoła? Znaczy mówiąc, po co tu jesteś? Czy musisz kochać? Czy musisz służyć Bogu? Czy musisz żyć bez nałogów? Musisz żyć bez nałogów? Czy musisz prowadzić moralne życie? Czy musisz przestrzegać przykazań? Wiecie, jeżeli w tym wszystkim, co czytamy, widzisz, że robisz to dlatego, że musisz, to jesteś niepotrzebnym męczennikiem. Tak jak ten chłopak, który był ostrzeżony, żeby się niepotrzebnie zbyt świętą żoną nie zadawał. Inaczej mówiąc, nie znalazł sobie zbyt świętej. Wiecie, rozumiecie, że nie chodzi o to, że żona ma być nieświęta. Chodzi o to, że nie ma być w cudzysłowie święta, polegające na tym, że wszystkich dookoła będzie poprawiać, a w sobie nie bardzo będzie miała zmianę. Im więcej musisz żyć poprawnie w tych wszystkich kwestiach, w kochaniu, w chodzeniu do kościoła, w moralności, w życiu bez nałogów, im więcej musisz to robić, jesteś ofiarą prawa. Jesteś jak ten faryzeusz, ofiara prawa. Niestety. I problem faryzejski jest w tobie. Natomiast jeżeli chcesz tu być, pragniesz tu być, pragniesz chodzić do kościoła, pragniesz kochać ludzi, pragniesz służyć Bogu, pragniesz żyć wolno od nałogów, żyć moralnym życiem, wszystko to pragniesz, to jest twoje pragnienie, to jest twoja pasja. Jeżeli pragniesz, to faryzejski konflikt z ciebie wycieka, a wchodzi w ciebie życie. Jeżeli coraz więcej pragniesz żyć świętym życiem, nie dlatego, że musisz, ale dlatego, że chcesz, to znaczy, że prawo służy tobie jako światło, aby żyć jeszcze lepiej, a nie jako niewolnik. A nie jako Pan, który cię związał. I teraz coś zrobisz, już masz wyrzuty sumienia, że przez tydzień do kościoła nie pójdziesz, a o wieczerzy zapomnij. Rozumiecie? To prawo służy tobie, jeżeli więcej pragniesz, niż musisz. Ono staje się twoją sługą, a nie przykrym Panem. Wtedy prawo. Siłę swoją czerpiesz wtedy nie z przepisów, lecz z relacji z żywym Jezusem, który jest źródłem i Panem twojego odpocznienia, twojej satysfakcji. Nie musisz bilardów mieć w kościele. Nie musisz ponosić męczeństwa. Bo ty robisz to dlatego, że chcesz, że pragniesz, że kochasz, że jest to twoim życiem, to jest twoją częścią. Nie czujesz się jak rybka, która jest wyciągnięta z akwarium i trzeba ją szybko wrzucić do wody, bo zaraz przestanie oddychać, bo zabrakło jej wody. Więc muszę szybko do domu wrócić, bo za chwilę przestanę oddychać, bo jestem nie sobą tutaj. Wiecie? Że jest ten konflikt, że nudzisz się w kościele. O, ja ci współczuję. Ale zobaczcie, ty wystarczy poznać tą zasadę i już jest dobrze. Moi drodzy, to jest klucz do radosnego chrześcijańskiego życia w odpocznieniu. Ten klucz to bliska relacja z Jezusem, a nie wiedza o Nim. Że przychodzisz tutaj się dowiedzieć tylko coś o Nim. Tada. Kolejna informacja do pudełeczka i głęboko do szuflady i głęboko szafeczkę w kąt. I zbierasz informacji full. A w środku jesteś nieszczęśliwy, zagoniony, pełen wyrzutów sumienia, zdołowany, jeszcze nie wiadomo, jaki masz obraz Boga w tej całej historii. Więc jakie są wnioski, moi drodzy? Po pierwsze, że to relacja z osobą, a nie z literą, przynosi życie. To jest bardzo ważne. To jest klucz nasz dzisiaj. Po drugie, Jezus chce, abyś kierował się miłosierdziem, gdyż wtedy prawo staje się światłem, a nie jest trudnym i wymagającym panem dla ciebie. Ja muszę być korekt, bo jeszcze jak mnie świat zobaczy, jeszcze powie, chrześcijanie tak żyje, byle jak to. Jesteś spięty jak agrafka normalnie przez cały dzień. Bo wiesz, że musisz, a nie możesz. A czemu nie możesz? Bo nie masz relacji. Z kim nie mam relacji? Z Bogiem nie masz relacji. Jak nie masz z Bogiem relacji, to będziesz spięty cały czas. Chyba, że już będziesz miał tak wszystko w nosie, że bez znaczenia. Co o mnie pomyślą, bo już masz zatwardziałe serce. Ale kiedy tak nie jest? Jeszcze tli się w tobie życia trochę i czujesz się spięty. Oznacza, że zgubiłeś relację z Jezusem głębszą. I wtedy musisz uważać, żeby czasami coś nie wywinąć, bo wyjdzie na jaw, kim jesteś w środku. Więc kiedy wchodzisz w relację miłosierdzia i z Bogiem wchodzisz w tą światłość, prawo staje się twoim światłem, to wtedy w miejsce tego znoju i trudu bycia chrześcijaninem przychodzi pasja do tego, żeby nim być. Co jest piękne, świetna przygoda na życie, która się nie kończy nigdy. Nawet nie będziesz wiedział, kiedy będziesz odwołany stąd, bo będziesz odwołany w biegu, w pasji do Niego. I to jest piękne. Nawet kiedy będziesz spał, będziesz w pasji. Cudowna rzecz. Po trzecie, Jezus jest Panem i źródłem odpocznienia, czyli to On ustala zasady i oferuje życie. Czyli kiedy będziemy szukali odpocznienia w inny sposób, niż On nam proponuje, niż to, kim On jest, chybimy celu, no niestety. No i ostatnia rzecz, którą tu powiedzieliśmy, ja to tylko podsumowuję teraz. Ostatnia rzecz. Jeżeli odnajdujesz w sobie więcej muszę niż chcę, to potrzebujesz głębszej relacji z Jezusem. W miejsce lęku przed gniewem Boga. Amen.